Troszeczkę może jesteśmy zmęczeni, ja też już, ale wczorajśmy dość długo rozmawiali. Jesteśmy wcześniej wstali, no jesteśmy chyba dobrze nastrojeni, to jest najważniejsze. Wspaniałe przejście, początek, modlitwa, uściski dłoni, tekst manny. Żeby tak było w każdym dniu, żeby tak każdy dzień zaczynam, to byłoby wspaniale. Dobrze jest właśnie zacząć każdy swój dzień naszego krótkiego życia na ziemi w takim uduchowionym rytmie. Zacząć go modlitwą, zacząć go manną. Przekonajmy się sami, to cały dzień. Jakoś inaczej i lepiej parę dni nam upłynie, chociaż będzie on ciężki, prawda? Ale sam się na tym złapałem nieraz, że późno się wstanie do pracy, człowiek się spieszy. To marne. Albo się już nie przeczyta, albo jednym okiem się czyta, a drugim się patrzy, co jest na talerzu. Takie jest nasze życie. Dlatego od czasu do czasu potrzebne są nam takie impulsy, bodźce, żeby sobie przypomnieć, co jest ważniejsze. A szczególnie myślę z rana. Znam takiego brata, raczej słyszałem o niego. Ktoś inny o nim tak mówił. Rolnikiem był w Polsce, zawsze wstawał o 4 rano, przez wiele, wiele lat i do 6 poświęcał czas na Pana. Na sprawy duchowe, na czytanie, na pisanie listów, studiowanie, badanie somów. On wiedział, że potem, gdy przyjdzie z pola wieczorem, nie będzie miał siły. Miał takie mocne postanowienie. Prawdopodobnie przez wiele, wiele lat mu się to udawało, a później stało się. Zmiłowanie bracia i siostry, z jaką energią, na to sobie zwrócimy pokrótce bardzo uwagę, chodzili za Jezusem pierwsi uczniowie, o których mówiliśmy wczoraj, a potem niektórzy zaparli się go, odwrócili się od Niego. Zwrócimy uwagę, że może i my pierwsze kroki poświęcenia, może niektórzy się jeszcze nie poświęcili, były bardzo energiczne, wielka energia, wielka. A potem, co się stało z naszym szczęściem? To, co wy zawaliście waszym szczęściem, pisze apostoł Paweł. Wierzymy to dobrze, wierzymy dobrze. Ale gdzieś ta radość z Ewangelii. Radość z gościnności, z braci, ze zgromadzenia. Może przyjaśnię niektóre momenty, ale to tylko dlatego, żeby temat nam utkwił w pamięci. A szczególnie z rana, bo temat będzie o naszym codziennym życiu z rana. O pewnych przykładach. Jak to było za czasów pierwszych uczniów naszego Pana? Na początku wieku Ewangelii. A myślę, są pewne analogie, że tak jest i w przykładzie sobie wieku Ewangelii. Niektórych z was poznałem bliżej i co mnie bardzo raduje, cieszy. Jesteśmy chyba wspólnie z większością, może wszystkimi duchowieni. Niedługo nasza społeczność jest pańska, ale już umawiamy się. Bo Szakowica, niedługo. I od rana do wieczora chcemy badać. Znów może spotkamy się w Bydgoszczy. Może w Białogardzie niedługo na konwencji. To są te impulsy, to są te wspaniałe uduchowienia. Umiłowani bracia i siostry, właściwie można by czytać jeden wiersz apostoła Pawła do Kolosan, jakoście przyjęli Pana Jezusa, tak nim chodźcie. Może większość was wie, że to był ulubiony wiersz brata Stana. A szczególnie gdy w obozie, to tym wierszem jeszcze pocieszał braci. Zachowały się takie listy. Za podstawą naszych rozważań weźmiemy sobie jedne słowa Salomona. Modlitwa Salomona. Zobaczmy dużo jego wierszy, szczególnie może wieczorem w naszym domach zasażali. Mężec, wielki mężec. Pewnej rady nam udzielił. W 8 rozdziale i wierszu 17. Spróbujmy w różnych aspektach na ten wiersz popatrzeć pewnych. Ja miłuję tych, którzy mnie miłują, a którzy mnie szukają, rano znajdują mnie. I tak najstarsza. Szukanie Pana z rana. To można by to przeniesiemy na wiek Ewangelii. Na pierwszych uczniów naszego Pana. Ale przeniesiemy też na nasze codzienne, zwyczajne życie. Bo te wiersze są dla nas napisane ku naszej nauce. Inne tłumaczenie oddaje tę myśl, którzy mnie szukają gorliwie, znajdują mnie. Troszeczkę inaczej, ale jakby ta myśl się uzupełniała? Pana trzeba szukać? Z rana trzeba szukać? Ale trzeba go szukać gorliwie. Inne jeszcze mówi, ci, którzy mnie szukają wcześnie. Na młodych myślach trochę też. Nie czeka, że będę na emeryturze i wtedy się podjęcę. Myślę, że bardzo się Bogu to podoba, gdy młodzi szukają Pana i znajdują Go oczywiście, bo jak szukają, na to położymy nacisk, tego znajdą. Jak wielu ludzi szuka czegoś w swoim życiu. Zagonieni, zaradani szukają. My też szukamy pracy, szukamy różnych innych możliwości. Szukamy czegoś. Czasem nie wiemy czegoś, ale szukamy w sklepie, tylko żeby popatrzeć. A może nóż się przyda. Inni pragną być wielkimi, bogatymi, mądrymi, kochającymi, kochanymi. I dobrze. Szczególnie te ostatnie cechy. Być kochanym, kochającym. Tak to było stanowione o miłością jeszcze bezinteresowną. Inni poszukają bogactwa, skarbów. I czasem im się to udaje. Inni honorów, tytułów, inni żony. I też dobrze. Żona w Panu to jest wielkim błogosławieństwem. Skarbem. Też dobrze. Inni innych przyjemności szukają. I moglibyśmy znów wyliczać nieskończone. Czego szukamy w tym życiu? Każdy ma inne ambicje, inne cele. Choć ten cel najważniejszy zawsze powinien być przed nami. Szukanie Pana. Też mi się wydawało, że ten wiersz do nas nie dotyczy, bośmy Pana znaleźli. Prawdeśmy znaleźli, czy ten wiersz? Ja sobie pomyślałem, czy zawsze, czy codziennie. Szukam Pana z rana? Czy czasem właśnie z rana o nim nie zapominam? A dopiero wieczorem przepraszam go w modlitwie za błędy i upadki, też dobrze. Gdy wieczorem o tym sobie przypomnimy. Ale bardzo ważne jest zaczynać dzień, jak Żydzi na puszczy wspaniałą mannę, modlitwą. Jak go zaczniemy, to bardzo często będzie taki cały dzień. Człowiek bardzo często szuka jakiegoś szczęścia, jakiegoś celu w swoim życiu. Nic go nie nasyca. Zawsze jakąś inną, wyższą poprzeczkę przed sobą stawia. Pragnie więcej, coraz więcej. Kiedyż się wreszcie nasyci. Kiedykolwiek znajdzie jakąś granicę, to znów sięga wzrokiem czy umysłem poza nią i znów pragnie nią osiągnąć. Mówi sobie, gdyby tą granicę, ten szczyt, może w górach, może w innych przykładach, mógł jeszcze osiągnąć, nasyca się i znów jakby spada. Miłowani bracia i siostry, szczęście ludzkie nie wywodzi się ze złota, bogactwa i temu podobnych rzeczy. Bo niektórzy ludzie poszukiwali tych rzeczy dla samych swoich rodzin, samych swoich rodów, osiągnęli je. Nie mówię, że nie byli za życia szczęśliwymi, ale czy umierali szczęśliwymi? I to często powtarzam przykład naszego sympatyka. Nie wiedziałem, że życie może być takie krótkie, bo ja się chciałem jeszcze poświęcić. I umarł. Przywalony drzewem. No, panie bracia i siostry, być może w godzinie pokuszenia, która przychodzi na cały świat, aby doświadczyć mieszkających na ziemi ostatnie klejnoty Chrystusa. Tak nazywam ostatnich członków, jak te pierwsze klejnoty, i o nich będziemy szczególnie mówić, wy jesteście ostatnimi klejnotami Chrystusa. Też może narażone są na szczególne rodzaju pokuszenia. A może właśnie pod względem miłości, która trochę nieraz ziemnie, cierpliwości, o której mówi objawienie, może od pokusa pożądania bogactwa. Szukanie bogactwa ponad wszelką cenę. Oczywiście, i pieniądze są potrzebne, i bracia mają ku temu zdolności, i bardzo dobrze. Mamy piękne sale, mamy konwencje. Trzeba mieć ku temu zdolności. Trzeba umiejętnie tym szafować i byłby to może osobny temat. Trudno pomyśleć, żeby istoty rozumne stworzone przez Boga nie dążyły do Niego. Nie szukały Go. Wszelkie stworzenie zniechali woleje w różny sposób. Zastanawia się, czy na śmierci wszystko się kończy. I niektórzy nie mają odpowiedzi, gdy nie sięgają do Słowa Bożego. Może przypomnijmy sobie tylko temat, a raczej hasło z tematu, co był w Miśkolcu, albo czytał książkę brata Karla. Życie jest prologiem. I szukanie lepszego. Tym wstępem, tym pomostem do królestwa. Pamiętacie ten wykład? Jego wspaniały? Albo jego zeznanie? Wyprowadziłem biznes, po 3 tygodnie poświęciłem dla Pana cały urlop zawsze. Ale Pan mnie doświadczył i teraz poświęcam cały mój czas. I wszyscy mieli łzy prawie Miśkolcu. Pamiętacie to? Cytanów wiary? Czego szukamy w tym życiu? Wszyscy myślę jakoś dążymy do Boga, tylko w inny, może nieraz, sposób. A czy wszyscy chrześcijanie żyjący obok nas, nasze państwo szczyci się tym, że większość to chrześcijanie, czy szukają Pana? Czy tylko właśnie z obowiązku albo dla rodziny idą do kościoła, albo nawet przed kościół, odświętnie ubrani? Czy znajdują drogę, którą przeszedł Jezus? Czy pojmują Bożą miłość, sprawiedliwość, mądrość, moc? Ale zostawmy ich na boku, chociaż będziemy może nawiązywać jak starczy czasu. Bo żyjemy w tym świecie i ciągle odsiadamy się od niego, nieraz brudzimy się może nawet nim. A jak wygląda nasza ofiara? Nasze szukanie Pana. Właśnie wówczas, gdy go znaleźliśmy, nasze chodzenie z Panem. Czy może nie wygląda tak, jak w tej przypowieści o człowieku poszukującym skarbu, który znalazłszy go, ukrywa go i od radości, którą miał, odchodzi? Czy dla tej jednej perły poświęciliśmy wszystko? Na pewno nie wszystko. Niemożliwe. I od razu by trzeba inne skomentować wiersze, powiedzieć, niemożliwe to jest. Ale na miarę możliwości naszych. Szczerych intencji, zdrowia naszego. A może nasze spotkanie z Panem, nasze szukanie Pana wyglądało tak, jak spotkanie Pana Jezusa z Janem i Andrzejem, pierwszymi uczniami naszego Pana. Wczujmy się w ich położenie, jak oni poznali Pana, czy my tak, czy z taką gorliwością chodzimy, bo myślę, wielu z Was, jak Jan i Andrzej, jak usłyszeli, to poszli do Jezusa. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 35 do 37 wierszu czytamy: nazajutrz zasię stał Jan i dwaj z uczniów jego, Jan Chrzciciel. A ujrzawszy Jezusa chodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. Wspaniałe obwieszczenie. Oto Baranek Boży, myślę, takie same obwieszczenie, jak pastor Russell 120 lat temu, może troszkę więcej. Może troszkę mniej, dokładnie będzie. Ale obwieścił którą obecność naszego Pana. Oto Pan jest obecny, nie najważniejsza była chronologia. Ale to, że w tym czasie, kiedy pastor Russell żył, on zauważył znaki obecności naszego Pana. Ale wróćmy do Jana Chrzciciela, oto Baranek Boży. A słyszeli go oni dwaj uczniowie mówiącego i szli za Jezusem. Wystarczyło jedno obwieszczenie Jana Chrzciciela i poszli za Jezusem. Tak było za czasów brata Rasla. 250 tysięcy baraszy. przez 40 lat pociągnął. Powiedział: oto nasz Pan, oto prawdziwa prawda, Pan obecny. Tak mocno wierzył, że z tych 250 tysięcy musi być wybrany Kościół. 144 tysiące. Tak się mocno spodziewał. Z tych serdecznych dusz. Wspaniałe to było, że aż datę podał, którą potem odwołał. Tak mocno wierzył, bo widział te serdeczne dusze. Nawet mówi: nie poświęcajcie się już, nie zachęcajcie się już, chyba nas wystarczy. Wspaniałe przykłady, historia. Pamiętajcie na wodzu waszych, wspomnijcie nad nie pierwsze. Albo to zeznanie siostry z Miśkolca: poznałem was tu 1000. Czy pamiętacie? I chcę jeszcze poznać Izy. Pragnę jeszcze poznać 143 tysiące. Nie wnikała w szczegóły, wady różne, co słyszała o braciach w różnych krajach. Wszystkich kochała jednakowo. Przyjrzyjmy się kilku postaciom Nowego Testamentu, kilku uczniom Jezusa. Dajmy i pomyślmy o naszych braciach i siostrach, obok których żyjemy. To są te żywe listy. Klejnoty. Ostatnie klejnoty. I to im usługujemy. To są ci święci, których nieraz gościmy. Przyjrzyjmy się kilku znanym, szlachetnym charakterom. Jan i Andrzej. Od razu wystarczyło jedno obwieszczenie, jedne słowa i szli za Jezusem. Ale był tam w tym gronie jeszcze Jan Chrzciciel. Do niego też trzeba nawiązać. Często wyobrażamy sobie go już może w więzieniu, już może jego głowę na tacy, może obawiamy się, że będziemy potraktowani jak ją obstawić w ogóle. Zostawmy to Panu. Pan na inne sposoby, Pan na niego też potrafił zachować i być może i nas zachowa. Jak będzie ku temu powód sposobny. Jan Chrzciciel, czym się wyróżniał w swoim życiu? Wielką skromnością. Jan wyróżniał się wielką skromnością. Chociaż nazwany jest największy z proroków, jaki żył na ziemi. On napisał o sobie Ewangelii Jana w 1 rozdziale, w 27 wierszu: ja nie jestem godzien rozwiązać przemyka obuwia jego. Niesamowite. Czy my powiedzielibyśmy tak o Jezusie, o naszym bracie, o naszej siostrze? Nie jesteśmy czasem godni czegoś uczynić nawet. Jak skromnie widzi go, obwieszcza: oto Baranek Boży. Nawet krępuje się zawiązać mu żelek przy obuwiu. Czuje się, że jest niegodny. Kto jest godzien? Znamienne i rzadko spotykane mówić o kimś lepiej niż o sobie. Jak się spotkamy nieraz, wiecie, osoby to właśnie tak łatwo się mówi, ale o kimś. Ale mówić o kimś, ale lepiej niż o sobie? Była taka siostra Kubia we Francji. Lubiałem ten dom odwiedzać. Mówiła: ja to szukałam na przerwach. Ja była młoda, poznała prawdę, ja była aktorką, to mało kto wie, a potem wszystko zostawili. Szukałam społeczności z braćmi. Bo bracia nawet na przerwach mówili o sprawach duchowych. Ta cicha bohaterka nauczyła wiele braci z tomów czytania innych języków i wiele zaprawdę zrobiła. Ona raz usłyszała o Mesjaszu i poszła za nim. I do końca życia służyła wraz z mężem. Nie wstydzimy się o takich bohaterach mówić, którzy byli wśród nas. Jak wróćmy do Jana. Do skromności jego, o której pisał apostoł Paweł, że skromność wasza niech będzie wiadoma wszystkim ludziom.
Jeszcze do Filipian w 4 rozdziale i w 5 razie albo 6 wierszu, nie pamiętam dobrze. Jeszcze do Tytusa dodał w 3 rozdziale i 2 wierszu. Nikogo nie lżyli, nie byli zwadliwymi, ale upadnymi, ukazując wszelką skromność przeciwko wszystkim ludziom. Wszelką łagodność. Wspaniała sprawa. Ja myślicie nasze codzienne życie, nasza skromność, nasza pokora, do której jeszcze wrócimy. Wróćmy do Manny może, gdzie komentuje pastor Russell dnia 7 lipca obwieszczenie Jana o to Baranek Boży w ten sposób. Każdy sługa Boży powinien zwracać uwagę ku Bogu, a nie ku sobie. Każdy z nich powinien starać się, aby zwracać uwagę ludzi na Baranka Bożego, a nie wysławiać samego siebie. Skromność, gdziekolwiek się okazuje, zawsze jest cenna. Jest jednym z owoców ducha, którą wszyscy ofiarowani powinni sobie wyrabiać. Pamiętajmy, że naśladować Jezusa znaczy w całym tego słowa znaczeniu postępować Jego śladami, starać się o ile możliwe tak postępować i tak czynić, jakby to On sam dziś czynił. Biorąc za przykład to, co On czynił i mówił osobiście i wskazówki, które nam zostawił przed apostołów, względem społeczności w Jego cierpieniu, jak również względem drogi i współzasłużących Jego kwestii. Nie będę komentował komentarza. Czytamy go co roku, może częściej. Niektórzy, zauważyłem, znają na pamięć wiele tekstów Manny, a może i całą Mannę. 4 sierpnia znowu Darnacja, a może jego żona, bo ona kompletowała, siostra Eklej, jego myśli. Tak komentuje. Niektórzy głoszą Słowo Boże, szczególnie do ludzi uczonych, wielce osłabiają swój wpływ i czynią krzywdę prawdzie. Prawdziwie, gdyż okazują zbyteczną pewność siebie, przedstawiając plan Boży. Pokora jest zawsze pożądaną, szczególnie przy głoszeniu prawdy. Przedstawienie prawdy może być w całej jej mocy i sile, ale zawsze w cichości i w pokorze. Przedstawienie prawdy w formie nasuwania myśli lub zapytania często bardzo okazuje się o wiele skuteczniejsze aniżeli oratorstwo. Myślę też, dobra rana. Na co dzień znamy ją. A ten pokarm duchowy starajmy się zawsze przetrawić. Gdy czytamy Mannę, starajmy się choć kilka chwil rozmyślać, co tam jest napisane, dla kogo i dlaczego. I w tym dniu starać się nam jest na miarę możliwości, chociaż w tym dniu tak postępować. Jezus, Jan. Jan zaparł się samego siebie. Zaparł się zaszczytu raczej. Jan skierował uwagę na Jezusa. Jakby był cały czas w Jego cieniu, a jeszcze to wypuklił. Nie jestem godzien. Ale Jezus. Dwie skromne postacie nie chcą mówić pochlebnie jeden o sobie, tylko jeden o drugim. Jeden mówi dobrze o drugim. Podobnie my, kochani bracia i siostry. Spotkałem takiego brata i to w tej okresie pamiątki, że postanowił sobie, że właśnie nie będzie mówił. Przynajmniej starał się, będzie źle mówić o bracie. Takie sobie zrobił postanowienie. Widzicie, do Filipian w 2 rozdziale i 3 wierszu czytamy: nic nie czyniąc spornie albo przez próżną chwałę, ale w pokorze jedni drugich mając za wyższych nad się. Jakie to trudne na sobie mieć, żyć w pokorze, a z kimś, co prowadzimy rozmowę, pracę, Nie, to za wyższego nas się. A przynajmniej chciałby się dodać na równi. W Starym Testamencie mamy wiele przykładów wielkiej skromności, wielkiej pokory. Zwróćmy na razie uwagę na skromność Daniela, 2 rozdział, 27 i 30 wiersza. O Danielu to często mówimy, że właśnie nie wyszedł z Babilonu, że w ramach tam siedział, zakon pański opowiadał. Widzimy ten posąg, jego senna Nabuchodonozora, próbujemy tłumaczyć i dobrze. Ale też Daniel miał bardzo szlachetny charakter, wielką mądrość i wielką skromność. Odpowiedział Daniel królowi, że w tajemnicy, o której ten król pyta, męscy praktykarze, czarnoksiężnicy i wierzchkarze królowi oznajmić nie mogą. A wszakże jest Bóg na niebie, który objawia tajemnicę, a on okazał królowi Nabuchodonozorowi, co ma być potomnej dni. Sen twój i widzenie, któreś widział na łożu twoim, to są. Tobie, o królu, przychodziło na myśl na łożu twoim, co by miało być potem. A ten, który odkrywa tajemnicę, oznajmił ci to, co ma być. Nie te, nie przez mądrość, która by przy mnie była, nad wszystkich ludzi tajemnica ta objawiona jest, ale przez modlitwę, aby ten wykład królowi oznajmiony był, jakby się myśli serca tego dowiedział. Przecież był prześladowany, przecież miał być rzucony do więzienia, stracony, ale on tej mądrości nie przypisuje sobie. Daniel przed królem mówi, że to Boża mądrość mu objawiła. Jezu powie, co będzie może. A my? Nie, nas jakiś gośniosku dojdziemy już przed sobie. Gdzie byśmy, kochani, byli, gdybyśmy tomów nie czytali? Gdybyśmy badali tylko Biblię? Myślę, że w naszej społeczności te 20 lat, gdyby młodzi przestali czytać tomy, bylibyśmy na równi z Babilonem. To jest moje spostrzeżenie, moja myśl. Nie tylko moja. Wielu bracia ten temat rozważałem. Spróbujmy dać komuś Biblię, niech bada. Czy jakich wniosków dojdzie bez podręczników, wykładów Pisma Świętego? Czy dojdzie do lepszych wniosków niż, dużo lepszych niż nominalne systemy? Czasami chcemy się jakby wyżej postawić na wiernego sługę, że może lepszy już pokarm, a może tamte to nic takiego, że sami byśmy może, nie mówię, że z Waszym Boże, absolutnie, a nic takowych w naszej społeczności czasami spotykamy. Czy taki był Daniel, Jan Chrzciciel, czy taki był Jan i Andrzej, pierwsi uczniowie naszego Pana? Jak pokorne było przystąpienie Jana i Andrzeja do Jezusa. To nie do nich Jezus musiał potem mówić: uczcie się ode mnie, że ja cichy i pokornego serca. Tak mówił do faryzeuszy, do nauczonych w piśmie. Wy groby pobielane bardzo często i gromił, potem nawet świątynia i oburzenie wielkie. I przekupnił wypędzony, wypędził precz. Chociaż faryzeuszy zatrzymał i myśmy podjęli kazanie. Pokora, cnota, przez którą człowiek uświadamia sobie, że jest małym we własnych oczach. A jeżeli jest kimś lub czymś, to tylko dla Boga i przez Boga. Im wyżej stoisz, tym bardziej się upokarzaj, mówi starozakonna rada. Apostoł Piotr nam radzi, ten Piotr, porywczy nieraz święty apostoł, który wcześniej mówił, co my z tego będziemy mieć. Za tobą wchodzimy. Ten Piotr, który bronił mistrza z mieczem, który mówiliśmy o tym wczoraj kilka razy, zaparł się go. Ten Piotr, który potem gorzko żałował, płakał i tego błędu więcej nie popełnił. Pokazał swój twardy, jak skała, charakter, piszę nam radę, pokorą bądźcie wewnątrz odrobieni. Myślę, jak pisał to i sam. Tą pokorą się już później zawsze wyróżniał. A Mojżesz? Najpokorniejszy w mężu? Czy pamiętacie go? Tą historię, jedyną historię, za to miejsce do ziemi obiecanej. Jego żona, wspaniała żona Sefora. Wszyscy strema zamiast przyczynę, to moc Bogu. Może mimochodem. Być może z rutyny. Być może zapomniał na chwilę. Być może chciał pokazać swoją władzę. Wszystko tu jest wodzem. I został za to tak bardzo ukarany. Pan doświadcza nas tym, kochani, do czego mamy zdolności. Jak Mojżesza, jak Piotra. Jak Judasza na tle sakiewki. Jak Marię doświadczył na tle miłości. Uczyniła, co mogła. Nie zganił uczynku, który uczyniła. Chociaż wiele szemrało. Na cóż ta strata? Tak jest z nami. Jeżeli mamy w czymś talent, to na pewno będziemy doświadczeni pod tym względem. A jeżeli czasem w życiu nam się wiedzie i wydaje nam się, że jesteśmy na fali, nie spotykają nas różnego rodzaju doświadczenia, to pastor Russell pisze taki artykuł: badajmy samych siebie. Jeszcze bardziej badajmy Słowo Boże. Bo Bóg też nie cierpliwie nas doświadczył. Tak było z narodem izraelskim. Gdy właśnie szukali Boga, gdy Mu służyli, odczuwali błogosławieństwo. A gdy się oddalali od Pana, odczuwali przekleństwo. Do czwartego pokolenia czytaliśmy rano sobie dzisiaj. Byli karani. Trzeciego i czwartego. I pamiętamy, gdy Mojżesz poszedł na górę, jaka sytuacja się wytworzyła. Nagle Maria i Aaron, a może ulepi potrzebną innym, to ulepimy sobie serca. Nie ma Mojżesza. Nikt nam nie zabroni. Może Aaron, człowiek trochę o słabszym charakterze, pomyślał sobie, a noż, przywiązani byli do złota, poddajmy to złotą wodę. Przekalkulował, zgodził z Marią, zgodzili się. Zgodzili się. Pod naciskiem różnych dziwnych okoliczności ulegli tłumowi. Pamiętajmy, że to był tłum 2 miliony ludzi. Oczywiście nie wszyscy razem. Na puszczy było 2 miliony ludzi, plus dzieci. Taka presja musiała być na jedną czy dwie osoby. A z drugiej strony odwaga. Nie ulegasz tej presji. Ale i ta manna też się tam sprzedniała. I też żądali przebiórek. I też wolali chcieli w tym momencie wrócić się do Egiptu. Wspominali tamte dni. Myślę, że to nie tak z nami. Naszych doświadczenia. W naszym codziennym życiu, gdy szukamy Pana z rana, zastanawiamy się, a jak to było? Zanim Go znaleźliśmy. A może byłoby dobrze całkiem? A może nie miałbym odpowiedzialności? A może miałbym czas naprawić się w restytucji? Teraz za późno, kochani. Radzę się do przyjaciela. Chodź. Bóg jest bardzo litościwy, miłosierny. Na wszystkich ma zbawienie. I myślę, między nami odwijają się wszystkie cztery klasy. Klasa Małkiego Statka, Wielkiego Grona. Klasa ziemska, niesłodzonych i klasa której śmierci. Wcale nie wiemy, kto jest w jakiej klasie. Ale szczególnie te dwie cały czas są razem. Małkie Statko i Wielkie Grono jednym drugim usługujemy. Świętymi bądźcie! Usługujemy teraz i w przyszłości będziemy razem z nimi. Razem będziemy. Znów klasa Wielkiego Grona będzie usługiwała. Znów będą razem. Wspaniałe to są chwile naszej społeczności. Czasami chcemy, aby trwały wieczność. Ale wróćmy do naszych bohaterów. Pokora. Ta cecha często niezauważalna, niedoceniana, świadczy o właściwej wartości człowieka. Człowiek dochodzi do pewnego momentu w swoim życiu,
że pragnie zająć właściwe stanowisko wobec Pana. Jeżeli go szuka gorliwie, jeżeli go szuka z rana, jeżeli go szuka wcześnie, znajdzie go. A Pan będzie go miłował. Pan go usprawiedliwi, a potem, jeżeli będzie dalej chciał mu służyć, Bóg go pociągnie, powoła. No, zwróćmy uwagę na Jana i Andrzeja, na ich ambicje. Przyjmują to, co Pan Bóg dla nich przygotowuje. Jan i Andrzej nie stoją w miejscu. Nie tylko literalnie, bo tam napisane jest, że idą za Jezusem. Pragną czynić postęp. Nie zakopują swojego talentu. Opuszczają Jana Chrzciciela, dotychczasowego swojego najlepszego przyjaciela, idą za Jezusem. Dwa słowa, a my o nich napisane. Przecież tak miłowali Jana Chrzciciela, że przyszedł taki moment w ich życiu, że najlepszego przyjaciela opuścili za Mesjasza. Tak może było z nami, może jest, może będzie. Czy mamy przyjaciół w świecie, mamy w rodzinie, ale przychodzi taki moment, że coś musimy wybrać. Coś poświęcić. Coś znaleźć. Szukają. Jan i Andrzej. Co ich więcej cechuje? Wielka delikatność. Zapisane jest, że idą za Jezusa. Nie! Nie nawiązują od razu rozmowy. Nie wypytują go różne szczegóły królestwa. Czy ty naprawdę jesteś Mesjaszem i tak dalej. Mamy tylko dwa słowa napisane. Widocznie była już wieczorna pora. Jezus zmęczony szedł odpocząć. Jan i Andrzej idą za nim. Wcześniej Chrzciciel powiedział im, co to jest. Nasz Pan odwraca się do nich i mówi: czego szukacie? On czytał serca, on wiedział. Ale on chciał nawiązać z nimi rozmowę. I nawiązał. Zmieszani. Zmieszani może jak Jan Chrzciciel, może niegodni się czuli. Nie pytają go o szczegóły, o nic. Tylko: mistrzu, gdzie mieszkasz? Rabbi, mistrzu, gdzie mieszkasz? Zatroszczyli się nagle, aby resztę dnia spędzić razem. Może wieczoru. A co my szukamy? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego. A to wszystko będzie wam przydane. Królestwo Boże nie jest z tego świata. Królestwo Boże wewnątrz was jest. Nie można go osiągnąć niesprawiedliwymi drogami. Którzy chcą pobożnie żyć, prześladowani będą. Ci, co szczerze i prawdziwie Pana szukają, znajdują go i mają z nim społeczność. Ale wymagany jest duch poświęcenia również. Skazany jest duch poświęcenia. Oni opuścili wszystkie swoje sprawy. Jan i Andrzej. Oni przyłączyli się do Jana, a potem do Jezusa. Przyszli do Batawary, aby pomóc Janowi znaleźć drogę Mesjaszowi. Oni pomagali najpierw Janowi. Ale przyszedł moment w ich życiu, że Jan mówi: oto Baranek Boży. Uznali za swój obowiązek, za swoją wielką radość życia nie odwrócić się od Chrzciciela. Jakby mu podziękować i od tej pory pójdziemy za Jezusem. No panie bracia i siostry, my też wielu rzeczy w naszym życiu wyrzekamy się. Na co dzień, w niedzielę, w sobotę. Moglibyśmy iść na wspaniały mecz w niedzielę. Niektórzy się sportem interesują, ale jakoś wolimy być w społeczności. Może wczoraj zmęczyliśmy się niektórzy do pierwszej, drugiej w nocy, ale dzisiaj raniutko już chcieliśmy tu być i nie spóźnić się na razie. Być razem. Nie spóźnić się na spotkanie z Panem. 15 razy. I bracia autorycznie się spóźniali za jego czasu też. Mając do pewnego razu wcale na krótko. Rana. A drugą niedzielę mi się nie spóźnił. Może to jest miał wielki autorytet. Może były inne czasy, może był pociągał braci bardzo. Były większe tłumy. Ale nie dyskutował. Czasami takie ludzkie proste przykłady przemawiają głośniej niż słowa. No, spójrzmy na Jezusa. Nasz Pan łaskawie ich przyjął i gościnnie zaprosił do swojego mieszkania, gdzie spędzili resztę dnia. Tak, zaprosił ich. Może zjedli wieczerze, może tylko rozmawiali, może wypoczywali. To było wspaniałe, to nasz Pan. Odwrócił się do nich, a potem oni zapytali go, gdzie mieszkasz, a Pan ich zaprosił. I tak jest często z nami. Jedziemy daleko, setki kilometrów, tysiące nieraz. Nie martwimy się, gdzie będziemy mieszkać. Wszystko jakby w rękach Pana i to jest wspaniałe. Wspaniała gościnność nasza. Nie zapominajcie o gościnności. Wiele innych lekcji. Ale już Mojżesz o tym pisał. W trzeciej swojej księdze, w 19 rozdziale, 33 wierszu do 34. Prawo Mojżeszowe jakby wyprzedziło ten czas o 32 wieki. Będzie mieszkał z Tobą w przechodzie w ziemi Waszej, nie czyń mu krzywdy. Jako jeden z Waszych domów zrodzonych będzie u Was przechodzie, który jest u Was gościem. Miłować go będziesz jak sam siebie. Taka jest nasza społeczność. Mimo i bliźniego jak siebie samego, nasze domy są jakby dla naszych braci. Jest to dziełowiskiem dla świata i dla aniołów. Były takie miejscowości, że braci prześladowano tam może w Woli Lubelskiej, może w Kostkach, w innych miejscowościach przed wojną, po wojnie, a teraz wnuki, dzieci tych rodziców, jakby dręczyło ich sumienie, gdy jest konwencja, to goszczą braci. Jakby chcieli oddać ten dwór. Bezinteresownie też, przyjaciele. Oto nasze źródłowiscy, którzy znają i czytają wszyscy ludzie. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian w 12 rozdziale i 13 wierszu potrzebą świętym i udzielającym. Gościnności naszkalujący. Wspaniała lekcja gościnności. A mam pamiętać o potrzebach świętych. A może szczególnie ubogich. A może szczególnie o wdowach. Może chorych. Może dzieciach chorych. Może o starcach niedołącznych. Kto pomaga ubogim? Taki piękny wiersz. To co robi? Pożycza palmę. Tak bratu to nie chcemy nas pieniędzy pożyczyć albo czegoś, albo pożyczymy. Ale już się martwimy, czy nam odda. Albo sąsiadowi. Ale pożyczyć Panu? Zdajemy sobie sprawę, że Pan w mój nasób albo stokrotnie nam to zrekompensuje? Piękny wiersz. Kilka słów. A może to być całe nasze życie. Panie bracia i siostry, znów zwróćmy uwagę naszą na mądrość Pana. Nasz Pan nie mówi do nich od razu o trudnościach i próbach, jakie ich czekają na ziemi. Ani wszystkie prawdy o czasach, o szczegółach, to przy końcu dopiero im mówi, że ma iść do nieba. Ale w czasach i chwilach, to mówiliśmy wczoraj, nikt nie wie. Dnia i godziny na to. Czasy to wiemy. On nie mówi tym pierwszym uczniom, Janowi, Andrzejowi, co ich spotka. Jakie brzemię ciężkie nieraz będą musieli nieść. Z czego będą musieli się wyrzec. On udziela im pokarmu na czas słuszny. I tak powinno być nasze głoszenie, nasze zachęcanie stopniowe. Ten Emil miał siostrę, miał braci. Nigdy ich nie namawiał. Ale większość poświęciła się przez przykład, przez odmowę, przez obserwację. A szanka przecież chodziła do kościoła na kolanach, dostała reumatyzmu. A dzisiaj nie może sobie tego darować, ile lat straciła w swoim życiu. Pobożna, kochana siostra. Pobożny, kochany brat. Też nie wiedział, gdy poznał prawdę, czy u świadków, czy u nas. Więc że to braci oświadczył i od nas. I dyskusja dwa dni. Przekonaliście mnie. Nasz Edward stoi kawałek dalej. Edward już nie że tu jest prawda. Że świadkowie też mają część prawdy i dobrze. A ja się ciągle wahałem, tyle razy się wahałem. Bo cała moja rodzina jest świadka. Nie, nie możemy ich całkiem przekraczać. Absolutnie. Te same korzenie. Ale rozmowa, przykład. A potem wybrał sobie małżonkę, czy wcześniej. Myślę, że o takich starych tenerach możemy mówić głośno. Nie wstydzi przy przykładu. Wystarczyło jedno kazanie. Za Janka Cielanowskiego i tego miejsca już nie opuszczę, szanowie, na kontakt i 56 lat. Otwiera salę, zamyka, jest pierwszy. Z rana i często ostatni. Tylko miejsce święte. Bracia zbierają się. Zbierali się całą wojnę. 40-50 osób i Polsce gniazda obok i Pan tak błogosławił, że nikt nie został ukarany. Oni szukali w czasie wojny Pana i badali i nie bali się. I co nie? Nie boją się. Chociaż musieli się literalnie wypisywać z Babilonu na piśmie. Może niektórzy powiedzą, jak to było wtedy. Ciężko, ale trzeba było iść. I nasz brat Turek, kochany, miał 40 parę, podaj do księdza. I wypisywali się. I straszono ich więzieniami. I tak dalej. Niektórzy byli. Ale Pan dalej błogosławił. Pan nie jest. Bo ci, którzy szukają Pana, znajdują Go. I Pan ich miłuje. Pan ich zachowa, Pan ich obronił. Ja kiedyś na Jego wandrę. Jego rodzina. Gdy przedstawiamy prawdę, a szczególnie gdy ktoś jest młody, doświadczony, początkujący, nie przedstawiajmy od razu twardego pokarmu. Twardych doktryn. Tylko to najprostsze. Wspaniałe prawdy. Zmartwychwstanie. Królestwo Boże dla wszystkich. Twardy pokarm nawet literalnie może zaszkodzić dziecku. Dajemy takie mleczko. Tak samo jest z młodymi, początkującymi. Pan Jasiu i kiedyś ma w tym zasługi, wiem, że kilku potrafił przedstawić. Na pewno tym mleczkiem zaczął. Dzisiaj na twardy potem, na twardy temat mogę rozmawiać. Następnie czyni Jan i Andrzej. Uwierzyli, przespali się może, porozmawiali z Jezusem, nie wiemy o czym. Nie było to takie ważne, skoro nie jest to opisane. Ale zaraz na zajutrz napisane jest, poszli, pobiegli do tych braci, do tych rodzin. Mieli wpływ na swoich braci i zapewne dlatego, że byli znani jako ludzie z charakterem, ludzie z zasadami. No, kochani bracia i siostry, pastor Lasser komentuje, pisze szósty tom, gdy pisze o warunkach, o spłodzeniu, pisze też wyraźnie, że ta chęć podzielenia się prawdą, gdy ją poznaliśmy i potem z najbliższymi, z rodziną, sąsiadami w pracy, ta sama chęć to jest jeden z dowodów spłodzenia Ducha Świętego. Że chcemy, aby najbliżsi, aby wszyscy koło nas chociaż, nie cały świat. Nie zawsze nam się to udaje. Czasem pośrednio nam się to udaje. Także przyjemnie po naszym pobycie raz temu, bo Nosica Bóg się poświęciło, być może dzięki Zatłębiowi. O długie były dyskusje do nosu. Mieli jeszcze wątpliwości, czy tak, czy tak, czy jeszcze poczeka. No, pani bracia i siostry, prawda pociąga silne charaktery. Ale też wiemy o tym, bo wczoraj mówiliśmy z innego punktu widzenia, że są i słabe charaktery między nami, że te silne charaktery też mogą być powodem czasami nieporozumień. Świadomość tego faktu powinna nam dodawać mądrości, jak postępować jedni wobec drugich, jak działać, wzajemnie sobie pomagając, jak znosić brzemiona jedni drugich, jak miłować i jak pozyskiwać braci. Andrzej najpierw znalazł i radością podzielił się z Piotrem. Z bratem Piotrem. On znał, że Piotr to też ten twardy charakter. Od razu pierwsze poleciał do Piotra. Może wieczorem przypomnimy sobie pierwsze rozdziały Ewangelii Jana. Jak to było? Jak to było za czasów Jezusa w naszym życiu, a jak to jest dzisiaj? Co mówił do Piotra? Znowu dwa słowa. Znaleźliśmy Mesjasza. Tylko dwa słowa. Piotrze, znaleźliśmy Mesjasza. Co robi Piotr? Czy dyskutuje? Czy naprawdę to ten? Jaką macie pewność? Piotr już nie ma wątpliwości. Skoro tak mówi jego brat, to musi być Mesjasz. Nie poddaje pod wątpliwość jego słów. Słów Andrzeja. Ten przyjmuje prawdę. Przyjmuje Mesjasza, a Pan pozyskuje twardy, szlachetny charakter Piotrowy. Choć go potem jeszcze uszlachetnia i doświadcza. Podobnie pozyskany został przez Jezusa Filip. Następny uczniowie. Podobnie, ale już trochę inaczej. Już inaczej. Zauważmy. Potrzebne były trzy słowa Jezusa. Potrzebna była zachęta Jezusa. Pójdź za mną. Już nie wystarczyło obwieszczenie brata, a to Jezus musiał się odwrócić i powiedzieć: pójdź za mną. On widział, on czytał ten szlachetny charakter, pobożność. Ale jak ten może Szymon Cyrenejczyk w tłumie, on go wyłowił i mówi: pójdź za mną. I poszedł. Nie zawahał się. Zobaczył, jeszcze się na pewno upokorzył bardziej. Niektórych trzeba zachęcić. Idź za Jezusem. Pójdź za Jezusem. Za przykład swój, za przykład braci, a przede wszystkim Jezusa, apostołów, uczniów. Ten z kolei, Filip, przychodzi do Nataniela. I znowu, nie to taka sama sytuacja. Jakaś inna scena rozegrała się w tym czasie. Nataniel znał proroctwa. Co mu mówi Filip? Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy. Już nie mówi tylko, znaleźliśmy Mesjasza. Ale już Filip powołuje się na proroctwa. Na Mojżesza. Wiedział, że Nataniel jest troszkę taki, może jak Tomasz, musi mieć głębsze argumenty. Musi mieć znak proroctwa. Wiedział, że szlachetny, dobry charakter, ale jego trzeba innymi argumentami przekonać. Nataniel od razu uwierzył? Jeszcze nie. Czy może być coś dobrego z Nazaretu? Jeszcze poddaję pod wątpliwość. Jeżeli proroctwa go nie przekonują, to poddaję wątpliwość, skąd Jezus na to przyszedł, to nie może być Mesjaszem. Kochani bracia i siostry, Filip znajduje się w obrębie czarujących wpływów Jezusa. Szybko poznał, wziął tym długo wyczekiwanym Mesjaszem. Na Panią nie od razu, ale uwierzył. A czy były jakieś zewnętrzne znaki? Wziął to baranek Boży. Znaki, które czynił Jezus. Przy pierwszych uczniach Jezusa. Obwieszczenie Jana wystarczyło. Wcześniej dla pastuszków, dla aniołów, na męców była gwiazda. I myślimy też, mamy taką gwiazdę duchową. Ale przede wszystkim ona wystarcza, czy szukają namacalnych dowodów. Czy oto ten Mesjasz jest obecny? No panie bracie i siostry, ja myślę, że obecnie między nami, mówię, że w tym zgromadzeniu, przepraszam, w naszej społeczności ogólnie zadawki na świecie jest klasa Nataniela, jest klasa Tomasza, Klasa Nataniela. Klasa niedowierzających, której obecności naszego Pana. Nie śmiejmy się z czasu. Jeżeli gorliwie postępują za Panem, zostawmy ich w spokoju albo jak Nataniela. Spróbujmy z nimi przebadać królestwa. Pokażmy im pewne znaki. Drzewo figowe. Po co się dzieje na ziemi? Upadek systemu, upadek komunizmu. Wiele, wiele innych rzeczy. Proroctwa Amosa, że Pan dotyka się ziemi. I płaczą wszyscy mieszkający na niej. I zajasza, że Pan wychodzi ze swojego miejsca i odkrywa krew. Zadajmy jeszcze raz. Czy to są przypadkowe znaki, kto to czyni? Nie śmiejmy się stracić. Zwróćmy uwagę na proroctwa. Nie może dwóch panów sądzić argumenty. Faraon, a Mojżesz, gdy wrócił po raz drugi do Egiptu, to jest na którą obecność również świętym obrazem, to on też miał czarnoksiężników, którzy czynili cuda. Nie może dwóch panów służyć? Jednocześnie królować? Panować? Tylko kto ma większą moc? Zastanówmy się. Czy Faraon miał większą moc? Czy Mojżesz miał większą moc? Czy wszystkie plagi Faraon mógł powtórzyć? Na co to jest obraz? Czy to jest przypadkowy obraz? Kochani, to są te najprostsze, ale potem głębsze nauki. Inne, ważniejsze. No zacznijmy od tych najprostszych przykładów. Jeżeli takowe poddajesz pod wątpliwość, to badaj sobie spokojnie dalej. Czekaj na Mesjasza. Może kiedyś i Pan, jeżeli jesteś gorliwcem, ma tą moc objawić Ci się Tomaszowi. Objawić Ci się jak Natanielowi przez proroctwa. Przez swoją moc. Niewiasty nie musiały długo czekać. Pan szybko! Też im się ukazał. Też powątpiewały ci uczniowie idący do Emaus. A myśmy się spodziewali, że Pan odkupi Izraela. Pan uznał za stosowne im się ukazać. Dzisiaj wróćmy na Pan. Interesuje się sprawami ziemi. Ma taką moc, myślę, dla gorliwców się ukazać, chociaż nie myślę, żeby ją wykorzystać. Choć może! Jak 12 razy mój, to można i 13, i 15, i 16. Choć przyjął boską naturę. Mówi właśnie siostry, nie przyjmiesz ludzkiej natury na dłużej, na zawsze, bo tej natury człowieczej się złożył ją w ofierze. Gdyby ją przyjął, unieważniłby pokój. Na dłużej, na zawsze. Mówi właśnie siostry, może nieraz zbadaliśmy znacznie więcej niż wielu naukowców świata razem wziętych. Czasem to myślę, że nasze badania, nasze rozmowy powinny być nagrywane i wierzę, że są gdzieś w niebiosach nagrywane. Widzieliśmy o tym prawda rozważali. Pan ma różne mocy. W jaki sposób pamięć wraca do Boga? To, co mówimy, czynimy. A czasem żałuję, że nasze badania, rozmowy wieczorne nie są nagrywane. Jak ciekawe myśli! Bo tylko cały Kościół zna cały boski plan. Ale poszczególne jego zarysy. Ale ten plan podstawowy to powinniśmy znać w detalach. Oka rana do Mesjasza. Kiedy jeden brat dyskutował z księdzem, dał mu potem 6 tomów, ten przeczytał i mówi, teraz już wiemy. My to rozumiemy życie do śmierci, a potem wierzymy w nieśmiertelną duszę. A wy to życie 1000 lat dalej. Umiecie wierzyć, umiecie to ułożyć w plan? A może nawet więcej. My tego nie potrafimy, nie rozumiemy. Wierzymy w Boga. Bardzo często są argumenty, a już trudno nam wierzyć w zmartwychwstanie. Mówimy bracia i siostry. Dlatego w jedności ducha wprawdzie szukajmy takich rozwiązań, które nie dzielą, ale przynoszą owoce. Bo po owocach poznacie. Przypomnijmy sobie czasem pierwsze klejnoty Chrystusowe. Pierwszych Jego uczniów. Przypomnijmy sobie czasem, a może w okresie Wielkanocy szczególnie nasze poznanie Pana. Nasze poświęcenie, ofiarowanie się Mu. Nasze codzienne życie, jak wygląda. Przypomnijmy sobie czasem skromność Jana Chrzciciela, że nie był godzien rozwiązać rzemyka obuwia naszego Pana. Przypomnijmy sobie czasem Jana i Andrzeja. Szli, pomagali Janowi Chrzcicielowi, ale ten im obiecił, oto Baranek Boży i oto idą za Jezusem. Nie wahają się ani chwili.